Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Na początku głosu pracownika zapraszam na rozmowę o tym, co należy zrobić, by dogonić Europę Zachodnią w liczbie osób objętych zbiorowymi układami pracy. W drugiej części powiemy m.in. o sztucznej inteligencji zaprzęgniętej do procesów rekrutacyjnych. Tomasz Sosnowski, zapraszam.
Partnerem merytorycznym audycji w ramach projektu Dialog Społeczny Kluczem do Rozwoju jest Region Gdański NSZZ Solidarność.
Sektorowy, czyli ponadzakładowy układ zbiorowy pracy ma tworzyć podstawę spójnego kształtowania warunków pracy, ustalenia konkretnych standardów zatrudnienia w danej branży. Mamy w Polsce dość silne związki zawodowe, ale w ocenie związkowców trudno wynegocjować ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Oto gdzie może tkwić przyczyna takiego stanu, pytam Jacka Rybickiego, dyrektora Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, zajmującego się dialogiem społecznym oraz kwestiami układów zbiorowych pracy.
Są trzy przyczyny. Pierwszą i chyba zasadniczą to jest jednak słabość partnerów społecznych, szczególnie po stronie pracodawców. Nie ma w zasadzie reprezentatywnych branżowych organizacji pracodawców, więc jakby nie ma partnera, który układ zbiorowy branżowy ponadzakładowy by zawierał. To jest przyczyna zasadnicza. Ale oczywiście można powiedzieć szerzej, że system prawny w zakresie układów zbiorowych pracy stworzony w latach 90. preferuje zakładowe układy zbiorowe pracy, a te z kolei nie zapewniają ich powszechności. Fakt, że na Zachodzie wielokrotnie większy procent pracowników jest objętych układami zbiorowymi pracy, opiera się przede wszystkim na tym, że to są układy branżowe, ponadzakładowe, a nie tylko zakładowe. U nas ten system jest tak stworzony, że właśnie tak jak powiedziałem, że preferuje układy zakładowe. I trzecią wreszcie przyczyną jest jednak brak zaufania. Niestety nasze społeczeństwo tym się właśnie charakteryzuje i to też utrudnia dialog społeczny, którego jakby finałem, ukoronowaniem, swoistą wisienką na torcie jest właśnie układ zbiorowy pracy.
No, proszę mi powiedzieć, czy nie wystarczą na przykład prawa i obowiązki pracownicze oraz pracodawców zapisane w kodeksie pracy? Nawet artykuł 20 Konstytucji RP, wskazujący na społeczną gospodarkę rynkową opartą na własności oraz solidarności, mówi wprost o dialogu i współpracy związków zawodowych i pracodawców. Czy dopiero zakładowe, zbiorowe, a może nawet ponadpaństwowe układy zbiorowe pracy będą służyły prawdziwej partycypacji pracowniczej?
Znaczy rzeczywiście dzisiaj system prawny jest tak skonstruowany, że układy zbiorowe pracy nie mogą obniżać norm kodeksowych. W związku z tym część pracodawców uważa, że jeżeli korzyść mają potencjalną tylko te rozwiązania korzystne dla pracowników, to takich układów nie chce zawierać. Jak to zmienić? Przede wszystkim powinniśmy jakby przekonać, że zwycięzcami tak naprawdę są obie strony, i pracodawcy, i pracownicy. No dam prosty przykład. Tak? Jeżeli kodeksowo chorobowe wynosi 80% wynagrodzenia, a w układzie można zawrzeć na przykład 90 czy 100%. Co to daje? Ano daje to tyle, że pracownik nie przyjdzie chory do pracy i nie zarazi innych, więc korzyść z tego potencjalną będzie miał oczywiście też pracodawca. Takich przykładów można by mnożyć. Innym pomysłem na zmianę są oczywiście preferencje dla firm i branż, które mają u siebie zawarte układy zbiorowe. Przypomnę, że układy zbiorowe można zawierać w zakładach tylko takich, w których są związki zawodowe, bo to związki zawodowe są partnerem tutaj. I wreszcie jeszcze jeden pomysł, który na przykład obowiązuje w Austrii, aby branżowe związki pracodawców były jakby narzucone, były w systemie prawnym jakby umieszczone. Oczywiście część konstytucjonalistów mówi, że w przypadku Polski byłoby to niezgodne z konstytucją. A więc są pomysły, jak jakby upowszechnić czy zachęcić partnerów społecznych do negocjacji i zawierania układów zbiorowych pracy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. To był Jacek Rybicki, dyrektor Biura Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ Solidarność, zajmujący się dialogiem społecznym oraz kwestiami układów zbiorowych pracy. Jeszcze raz dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Audycja dofinansowana z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021 w ramach programu Dialog Społeczny Godna Praca.
Głos pracownika.
To wszystko w tej części Głosu Pracownika. Na drugą zapraszam po krótkiej przerwie.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Sztuczna inteligencja lub jak kto woli AI coraz bardziej wnika w naszą codzienność, także w sferze zawodowej. Musimy zdawać sobie już sprawę z tego, że może być obecna nawet na początku kariery. O tym jest dzisiejsza rozmowa Alicji Samolewicz-Jeglickiej z Agnieszką Śladkowską, twórczynią Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Biorę udział w rekrutacji. I domyślam się już na samym początku, że po drugiej stronie to nie jest Kasia, Basia i inna pani czy pan, tylko po prostu sztuczna inteligencja. Tak się dzieje?
No, tak się dzieje i tak się dzieje już nawet od bardzo, bardzo dawna, zanim ludzie myśleli, że sztuczna inteligencja bierze udział w procesach rekrutacji. Oczywiście może sztuczna inteligencja to jest zbyt szumne określenie, bardziej automatyzacja procesu rekrutacji, która od dawna polega na tym, że systemy ATS w jakiś sposób wspomagają rekrutera w procesie rekrutacji i to są bardzo różne sposoby, od tego, że rekruter ma konkretne słowa kluczowe w rekrutacji, które ma wprowadzone w system i każde CV, które przychodzi, jest według tych słów kluczowych oceniane, co oznacza, że jeżeli ty wysyłasz swoje CV na stanowisko, dajmy na to menadżera projektu, ale w twoim całym CV nie ma żadnej informacji o tym, że byłaś menadżerem projektu, no to w tym momencie też to CV w całym rankingu na liście, którą ma rekruter, jest ocenione jako to słabsze niż to mocniejsze.
Czyli te słowa klucze decydują o tym, czy moje CV dalej przejdzie?
Jest taka szansa, jeśli firma używa ATS-u, a jeżeli mówimy o korporacjach, no to tutaj bardzo duża część korporacji używa ATS-u.
A czy zdarza się, czy może jest to już praktykowane, żeby sztuczna inteligencja z nami już rozmawiała na rozmowie kwalifikacyjnej?
Jest to praktykowane, natomiast to są zalążki ja takich firm z Polski, które korzystają ze sztucznej inteligencji do prowadzenia rozmów z kandydatami nie znam. Natomiast patrząc na to, że na Zachodzie zaczyna to być już proces, który jest wykorzystywany, no to on dojdzie do nas tak samo, jak wcześniej dochodziła ATS-y.
A przyjmie się czy nie? Bo jednak wolimy kogoś żywego z drugiej strony.
To jest absurd. Znaczy w ogóle to jest bardzo ciekawe, dlatego że mamy z jednej strony organizację, która po pierwsze może bardzo obniżyć koszty rekrutacji. Bo wiadomo, że rekruter kosztuje. Rekruter ma jeszcze jedną, a w zasadzie kilka słabych punktów, no ale jeden taki decydujący jest to, że nie jest obiektywny. I choćbyśmy bardzo chcieli, żeby rekruter był obiektywny, choćby nawet ten rekruter bardzo chciał być obiektywny, to jest naprawdę bardzo trudne. My to weryfikowaliśmy kiedyś na zdjęciach w CV. Mieliśmy część rekruterów, którzy mówili, że w ogóle zdjęcia w CV nie mają żadnego znaczenia. One nie mają w ogóle wpływu na ich ocenę. Mhm. Na koniec jednak okazywało się, że przy bardzo podobnych kompetencjach kandydaci, którzy wychodzili na zdjęcia, wyglądali na tych zdjęciach na osoby miłe, życzliwe, takie, z którymi fajnie było pracować, przechodziły na drugą kubkę CV, która oznaczała do rozmowy, a osoby, które na zdjęciach wyglądały na wywyższające się, nieprzyjemne, mimika jak do dowodu osobistego, wiesz, jak wygląda, to były osoby, które jednak nie przechodziły przez rekrutera i rekruter był w stanie wziąć osobę, która miała CV słabsze niż to, którego oczekiwał, tylko dlatego, że na zdjęciu sprawiała wrażenie osoby, z którą chciałoby się pracować. Więc nawet jeżeli mówimy o rekruterze, który naprawdę dba o to, żeby nie kierować się swoimi stereotypami, swoimi preferencjami, to na koniec i tak obiektywny nigdy nie będzie. Maszyna będzie obiektywna, bo ona analizuje ciebie po konkretnych informacjach i nie zastanawia się nad tym, czy ja lubię tą Alicję, czy troszeczkę mniej, a jednocześnie, chociaż przecież kandydaci oczekują tego obiektywizmu, a jednocześnie nie chcemy rozmawiać.
No właśnie, o to chciałam zapytać, bo z tego, co opowiadasz, dla pracodawcy to bardzo dobrze mieć taką sztuczną inteligencję, powiedzmy,
tanio.
Tak? I tanio, i obiektywnie. Mhm. Ale dla osoby, która się stara o pracę, no to jest takie odczłowieczenie.
Tak, no masz też poczucie, że ktoś nie traktuje cię fair, bo pracodawca jednak nie wystawia pracownika, nie ma tego kontaktu z człowiekiem. A te trendy też się zmieniają. Mamy trend, który wznosi związany ze sztuczną inteligencją i ten trend na 100% odbije tym, że firmy będą starały się zdobyć właśnie wartość i zdobyć uznanie w oczach kandydatów, pokazując, zobacz, a my nie mamy sztucznej inteligencji, my mamy człowieka, który z tobą porozmawia, bo ty jesteś dla nas ważny. Więc my ciągle będziemy mieli takie balansowanie między chcemy się rozwijać i chcemy, żeby sztuczna inteligencja coraz więcej, w coraz większych obszarach mogła nas w ogóle zastąpić i dawała wartość, a z drugiej strony będziemy chcieli pokazać, nie, tak naprawdę jesteś dla nas ważny, dlatego wystawiamy człowieka. I to takie balansowanie między jednym a drugim w rekrutacji na pewno będzie mocno widoczne, a kandydat chce być potraktowany w sposób no, taki personalny, a nie, że jest bot, który jeden po drugim przepytuje 30 osób, bo zobacz, na jaką skalę możemy wejść. Możemy doprowadzić do sytuacji, że każdy kandydat będzie na rozmowie rekrutacyjnej. Teraz mamy na przykład 100 CV. wybieramy sobie te 10 osób, które przyszły na rozmowy rekrutacyjne. Czy one są najlepsze? W ogóle tego nie wiemy. Czy jakaś Kasia w odrzuconej 90-tce, która nie miała doświadczenia, ale Kasia może ma kompetencje, bo ona się uczyła, bo ona ma naturalny talent, bo ona by zrobiła w firmie naprawdę rewelacyjne rozwiązania, których nigdzie nie wypróbowała, ale ma pomysły. Czy ta Kasia nie będzie lepsza niż osoba z 10-letnim doświadczeniem, która już nawet jest, wiesz, już nawet jest wypalona, już nieco dla niej atrakcyjna. Nie wiemy tego. A sztuczna inteligencja miałaby szansę to wyłapać, chociażby dlatego, że miałaby czas na to, żeby 100 osób wziąć na rozmowę.
Ale ChatGPT daje taką możliwość rozmowy kwalifikacyjnej, takiej próbnej właśnie z nim. To chyba jest dobre.
Zawsze jest takie pytanie, co się będzie działo po drugiej stronie? Czy po drugiej stronie będzie człowiek, z którym będziesz musiała porozmawiać? Bo jeśli po drugiej stronie na twojej prawdziwej rozmowie rekrutacyjnej będzie człowiek, to warto spotkać się z człowiekiem. Mm-hmm. My mamy taką usługę właśnie polegającą na testowej rozmowie i to, co oceniamy i to, w czym pomagamy kandydatom, to z jednej strony to są te wszystkie elementy związane właśnie z merytorycznymi odpowiedziami, jak odpowiadać na pytania, jest jednak tak samo ważne, jak to, co odpowiadać na pytania. I na koniec może się okazać, że kandydat nie przechodzi rozmowy rekrutacyjnej zupełnie nie dlatego, że on ma braki merytoryczne, że on nie wie, co odpowiedzieć na pytania, kiedy rekruter go pytał o jakieś techniczne zagadnienie, ale on sobie nie radzi z nawiązaniem relacji. I na koniec, jeśli ty się przetestujesz na czacie GPT i w sumie poszło dobrze, a odpadniesz przez kontakt wzrokowy, brak umiejętności,
chociażby uśmiechu.
Tak, dokładnie. Uśmiech jest w ogóle bardzo ważny na rekrutacji i ja zawsze mówię, że mam kandydatki zresztą, które odliczają na palcach, ile razy muszą się uśmiechnąć w trakcie rozmowy, bo niestety to buduje relacje z rekruterem i czasem osoby mówią, bo rekruterzy zawsze są nieprzyjemni. Uśmiechnij się, zobaczysz, co się stanie. Nagle się okazuje, że oni są dużo bardziej przyjemni, tylko jak oni widzą po drugiej stronie człowieka, który się nie uśmiecha, jest bardzo zasępiony, no to rekruter też odpowiada dokładnie tą samą mimiką, więc bardzo ważne nadal, kiedy się spotykamy z człowiekiem, jest to, jak się zachowujemy, a nie tylko to, co mówimy.
Flash informacje.
5% wyniosła stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu listopada, wynika ze wstępnych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Wskaźnik ten utrzymuje się na tym samym poziomie od lipca. Według wstępnych danych w końcu listopada w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 775 tysięcy bezrobotnych. To o ponad 25 tysięcy mniej niż w końcu listopada ubiegłego roku. Senat przyjął bez poprawek ustawę w sprawie zamrożenia cen energii. Dokument przedłuża maksymalną cenę energii dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych oraz małych i średnich przedsiębiorców do końca czerwca przyszłego roku. Ustawa przewiduje również ochronę przed wzrostem cen dla odbiorców gazu czy ciepła systemowego. Dodatkowi pracownicy, nowe inwestycje, w tym w logistykę, a także nowa oferta handlowa. Tak Poczta Polska przygotowała się do tegorocznego szczytu paczkowego. Już w listopadzie liczba przesyłek dostarczana przez Pocztę Polską wzrosła o 25% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego. Od 25 listopada poczta rozpoczęła doręczenie przesyłek także w soboty. Na razie usługa ta jest dostępna dla klientów w wybranych dużych miastach. 40% osób opuszczających domy dziecka nie ma stałej pracy. 18% deklaruje, że otrzymało jakąkolwiek pomoc w znalezieniu mieszkania. Wynika z raportu przygotowanego przez organizację pozarządową Ośrodek Ewaluacji. Zaprezentowany raport ma być pretekstem do dyskusji, jak powinno wyglądać systemowe wsparcie młodych dorosłych opuszczających domy dziecka i rodziny zastępcze. Obecnie pieczą zastępczą objętych jest w Polsce 70 tysięcy dzieci. W tym roku zmalało zapotrzebowanie na pracowników sezonowych. Wciąż można dorobić m.in. w gastronomii i logistyce, jednak najwięcej firmy płacą Mikołajom, informuje Puls Biznesu. Za godzinę Mikołaj może zarobić od około 30 do nawet 220 zł netto. Niższe stawki oferują galerie handlowe, a zdecydowanie więcej płacą przedsiębiorcy za pojawienie się na wigilii firmowej. Pomocnicy Mikołaja zarobią mniej. Wynagrodzenie godzinowe dla śnieżynek mieści się w przedziale od 21 do 30 zł na rękę. Oprócz Mikołaja całkiem nieźle zarobi kurier. Pracujący w tym zawodzie w okresie przedświątecznym mogą liczyć na zarobki od 21 do 48 zł netto za godzinę. Z kolei za sprzedaż choinek i karpi pracodawcy płacą od 23 do 36 zł netto za godzinę, informuje Puls Biznesu. Jednorazową premię chciałoby dostać na święta 86% pracowników, 43% dodatkowy urlop, wynika z badania Pracuj.pl. Jak dodano, 41% zatrudnionych spodziewa się w tym roku firmowej wigilii. Jak wynika z badania, świąteczne plany zawodowe, podobnie jak w ubiegłych latach, najbardziej pożądanym świątecznym benefitem jest jednorazowa, okolicznościowa premia finansowa. Na drugim miejscu znalazł się dodatkowy urlop na czas świąt. Upominek zamyka listę trzech najbardziej atrakcyjnych prezentów. Czas między Wigilią a Sylwestrem. 23% pracowników zamierza wykorzystać na odpoczynek, biorąc wszystkie dni wolne.
Iwona Wysocka i zawód przyszłości.
W zawodzie przyszłości sprawdzane, jakie szanse rozwoju będą miały osoby, które wybiorą farmakologię, i wygląda na to, że nadal będzie to zawód z przyszłością. W ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci farmakologia przeżyła rewolucję, a jednak najciekawsze zmiany mogą być jeszcze przed nami. Pierwszą rzeczą, która przykuje uwagę, jest ogromna rola technologii. Farmakolodzy prawdopodobnie będą korzystać z zaawansowanych systemów sztucznej inteligencji, analizując setki tysięcy danych genetycznych, molekularnych i klinicznych w poszukiwaniu nowych substancji terapeutycznych. Algorytmy będą przewidywać efekty leków na poziomie indywidualnym, dostosowując terapię do konkretnych cech genetycznych pacjenta. W dzisiejszych czasach farmakolog wymaga solidnego wykształcenia w biologii, chemii i medycynie. Za pół wieku ten zestaw umiejętności prawdopodobnie zostanie poszerzony o zaawansowane umiejętności informatyczne. Farmakolodzy będą musieli być biegli w obszarach takich jak analiza danych, programowanie, a nawet inżynieria genetyczna. Zrozumienie interakcji między kodem genetycznym a substancjami chemicznymi stanie się kluczowe dla skutecznego projektowania leków. Kształcenie farmakologów prawdopodobnie będzie bardziej interdyscyplinarne, łącząc tradycyjne nauki biologiczne z informatyką, bioinformatyką i nanotechnologią. Będą oni musieli być elastyczni i otwarci na szybkie zmiany, które będą wynikały z postępu technologicznego. W erze genetyki farmakologia stanie się bardziej spersonalizowana. Leki będą projektowane indywidualnie, biorąc pod uwagę unikalne cechy genetyczne pacjenta. Farmakolodzy będą współpracować z ekspertami od sztucznej inteligencji, genetyki i medycyny spersonalizowanej, aby stworzyć leki dostosowane do konkretnych potrzeb każdego pacjenta. Pomimo wszechobecności technologii, humanistyczne aspekty pracy farmakologa nie stracą na znaczeniu. Komunikacja z pacjentem, etyczne kwestie związane z badaniami klinicznymi i skomplikowane decyzje związane z wprowadzeniem nowych leków na rynek będą nadal wymagały ludzkiego podejścia i moralnego rozważenia.
Głos pracownika.
To wszystko w dzisiejszym Głosie Pracownika. Dziękuję za czas spędzony z nami. Zachęcam jednocześnie do kontaktu pod adresem e-mail głospracownika@radiogdańsk.pl i do usłyszenia.
Program powstał we współpracy z tygodnikiem Solidarność.